Wracając do naszych pojęć, są tu jeszcze dwa, linku i lambda.
Tak. Tak jak powiedziałeś, VAR jest jakoś tożsame z tym Dynamic, ale również właśnie jest tożsame z tymi dwoma technologiami, o których teraz powiedziałeś. Linku i Lambda to tak naprawdę rozszerzenia w dotnecie, które pomagają nam sprawnie przeczesywać kolekcje. Myślę, że możemy przejść do kodu, pokażemy sobie taki przykład, właśnie czym jest linku. Zrobimy przykład na podstawie listy out. Przechodząc do Visual Studio, możemy zauważyć, że stworzyliśmy kolekcję właśnie przy pomocy słówka var, o którym powiedział Daniel. Jest to tak naprawdę lista tych obiektów, które wcześniej sobie stworzyliśmy. Klasa car, więc marka będzie oczywiście BMW, kolor czarny, rok taki i taki. Tych elementów jest oczywiście są cztery, więc jakbyśmy chcieli przeczesać kolekcję i wyciągnąć tak naprawdę same marki BMW, możemy śmiało użyć zapytania linku. Jest to syntaks podobny rodem z SQL, a więc from, where, select również tam będą.
Warto jeszcze wspomnieć o tym, że linku jest skrótem od Language Integrated Query.
Dokładnie tak.
Czyli będziemy mogli mieć zapytanie tak naprawdę podobne do tego, co jest w SQL-u.
Tak więc, wiedząc już, że syntaks jest podobny do tego SQL-owego, wystarczy wpisać odpowiednią regułę, która tak naprawdę zinterpretuje nam tą kolekcję, wybierze dany obiekt, którego marka jest BMW i oczywiście wsadzi go przy pomocy tej ostatniej linijki do tej nowej kolekcji, którą również zdefiniowaliśmy, wybierając typ, jakim jest właśnie ten var. Możemy w sumie wypisać tą kolekcję, używając foreacha. Zobaczymy, czy będzie OK. Oho, tutaj jest tego trochę za dużo, więc skomentujemy ten dolny kod. Tutaj. Komentujemy. Pamiętamy Ctrl-K plus C. Jeszcze raz odpalając aplikację, widzimy, że rzeczywiście kolekcja BMW zgadza się, ponieważ BMW pierwsze i drugie jest koloru czarnego i czerwonego. Super, naprawdę. No ale co z tą lambdą, Daniel? Jak zejdziemy trochę niżej odkomentujemy właśnie ten kod, który przed chwilą nam się wkradł, natomiast zakomentujemy te BMW i chcielibyśmy tak naprawdę przeczesać po kolekcji, ale wybierając auta, które są z tego samego rocznika, możemy użyć tak naprawdę skróconej formy zapisu, którą będzie właśnie ta lambda. Lambda to jest tak naprawdę zapytanie, wyrażenie, którego używa się na rzecz jakiegoś obiektu bądź właśnie kolekcji. Tworzymy sobie wybrane auta, dobieramy się do takiej właśnie specjalnej metody, do tego wyrażenia lambda where. Po kropce widzimy, że zjeżdżając na sam dół jest ich naprawdę masa. My wybieramy oczywiście to. No i teraz co się dzieje w pierwszym znaku? P to jest obiekt, który tak naprawdę jest obiektem klasy car. Ta strzałeczka, która wskazuje w prawo, jest lambdą i tutaj tak naprawdę działa ta cała magia, która skraca nam zapis, jaki widzieliśmy wyżej. Jak myślisz, Daniel, co będzie teraz wybrane?
No tak, wydaje mi się, że auta, których rok zgadza się z 1990, ale nie jestem pewien, sprawdźmy. Wow, wypisało, działa.
Super.
Czyli lambda działa, linku działa. Dodam jeszcze tylko, że zarówno Language Integrated Query oraz lambda silnie ze sobą współpracują.
Tak jest.
Także myślę, że na pewno będziecie je wykorzystywać, zwłaszcza przy pracy z bazami danych.
Możemy w sumie przejść już do kolejnego tematu. Przypomnijmy, tematem tym jest rzutowanie typów oraz przeciążanie metody toString. Myślę, Danie, że dobrze jakbyś powiedział o tym.
Rzutowanie typów. Powiedzieliśmy sobie, że mamy typy proste, złożone, ale tak i powiedzieliśmy o tym, jaki typ co reprezentuje. Że na przykład typ int reprezentuje liczby całkowite, typ tak. Double liczby zmienno-przecinkowe, typ string łańcuchy znaków, ale nie mówiliśmy sobie o tym, że można rzutować jeden typ na drugi.
To znaczy?
To znaczy, na przykład możemy rzutować typ int na typ double.
Aha.
Dlaczego? Dlatego, że double, też mówiliśmy o pamięci, double mieści więcej liczb pomieści liczby rzeczywiste, a typ int liczby całkowite, więc typ int może się zabierać w typie double i to można porównać do takiego wiaderka. Wiaderko int jest mniejsze od wiaderka double, więc wiaderko int w double można włożyć, natomiast odwrotnie już nie. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda z poziomu kodu.
Oczywiście, że tak. Świetnie porównałeś w sumie te wiaderko, bo ludzie, którzy pierwszy raz będą chcieli sprawdzić, jaka jest w ogóle różnica między double a intem, polecam, aby sprawdzili nasz pierwszy kurs, gdzie właśnie mówimy o tych wszystkich zasobach pamięci, jakie wyczerpuje dany typ.
Dokładnie. To, co tutaj widzicie, to przykład rzutowania liczby int na double. Tworzę sobie liczbę 1 typu double, której przypisuję wartość 21,5. Natomiast później tworzę sobie liczbę 2, która przyjmie wartość 10. To, co mogę zrobić, to pod liczbę 10 podstawić liczbę 2. Jak widzicie, liczba 2 jest typem int, natomiast liczba 1 jest typem double, ale jednak mogę to zrobić. Dlaczego? No dlatego, że typ int zajmuje troszeczkę mniej niż typ double, ale jak zobaczycie za chwilę, gdybym zrobił na odwrót, czyli zrobił liczba 2 równa liczbę 1, to kompilator już będzie tutaj krzyczał. Dlatego, że no niestety nie uda nam się tego zrobić, bo typ double jest troszeczkę większy niż typ int. To jest rzutowanie i z rzutowaniem tak naprawdę też będziecie się bardzo często spotykać, jeśli chodzi o programowanie w języku C#. To był taki prosty przykład. Natomiast oprócz rzutowania jest też bardzo ważna metoda toString.
Otóż to.
Bo jak zobaczymy sobie tutaj, odkomentuję nasz fragment kodu, w którym tworzyłem nowy samochód. Przejdę do mojej klasy car, które jest na razie zakomentowany mój kod i spróbuję wypisać na konsolę mój obiekt myNewCar. Zobaczymy, co się stanie. O! Wypisało mi auto, że auto jedzie, jak najbardziej to wywołało moją metodę, sprawdziło olej, ale natomiast jak chcę wypisać cały mój samochód, całe auto, no to wypisało mi przestrzeń nazw oraz nazwę klasy, w której, która odpowiada za tworzenie nowego obiektu car. Ale będziecie chcieli w waszych programach wyświetlać pewne dane, wyświetlać obiekty. Więc jak robić to w prosty sposób? No, nadpisując metodę toString w waszej klasie. Jak to robić? Mówiliśmy sobie już o dziedziczeniu. Każda klasa niejawnie dziedziczy system object.
Tak.
Czyli rozszerza klasę object i...
Tak? Chyba klasa object zawiera właśnie te metody.
I klasa object zawiera między innymi metodę toString, więc to, co robimy, to piszemy public override string toString.
Czyli nadpisujemy, przeciążamy tak naprawdę tą metodę, nie nadpisujemy, wróć. I
przeciążamy, tak.
I pamiętamy, co na konsoli wyszło, jakaś naprawdę struktura, w której się znajduje ten nasz obiekt.
Ale my nie chcemy, żeby nasze...
Informacja.
Dokładnie, nie chcemy, żeby tak dane nasze wyglądały, więc to, co możemy zrobić, wypisać dane dotyczące naszego obiektu w przystępny dla użytkownika sposób. Jak to robić? Po prostu zwracamy skonkatenowany łańcuch, czyli konkatenacja to jest nic innego jak łączenie, łączenie napisów w języku C#. No i mówimy, że marka auta to, podajemy na, property, naszą właściwość, która jest tutaj, czyli markę. Kolor auta to, podajemy również kolor. I teraz, jak wywołam nasz, wywołam console writeline na rzecz obiektu myNewCar, to zobaczę, że marka auta to Mercedes, kolor auta to white. Więc super. Do tego służy metoda toString.
Myślę, że to jest bardzo takie ułatwienie sobie pracy, ponieważ zamiast wypisywać w konsoli non-stop to, jaka marka zawiera jaki kolor, starczy przeciążyć właśnie metodę toString i raz wykorzystać tą metodę, która jest tak naprawdę raz zaimplementowana.
Jest inne pojęcie, które nazywa się refactoring i z nim jest powiązane wyciąganie metod. I mam propozycję, ja przedstawię, Borys, co to jest refactoring, a ty byś później pokazał pewien element refaktoringu, z którym wiąże się wyciąganie metod.
Oczywiście, że tak.
Więc nawiązując do pojęcia refaktoringu, refaktoring są to pewne zmiany, które wprowadzamy w naszym kodzie, żeby ten kod był bardziej efektywny, ale też był
bardziej czytelny w sumie.
Dokładnie i bardziej przystępny, jeśli chodzi o czytanie tego kodu. Więc możemy wtedy zastosować refactoring i on pomoże nam po prostu ten kod zmienić w bardziej przystępny dla programisty sposób.
Jest to w sumie, możesz podkreślić, że to nie jest jakieś narzędzie, które siedzi sobie w Visualu i się nazywa refactoring, tylko to jest takie pojęcie ogólne, które określa to, co powiedziałeś przed chwilą.
Zmiany tak. W kodzie, dokładnie. Nie ma narzędzia refactoring, natomiast refactoring jest pojęciem związanym z modyfikacją kodu tak na korzyść efektywności tego kodu. Więc przejdźmy tutaj do Visual Studio. Borys pokaże nam w tym momencie, jak możemy zastosować refactoring na przykładzie wyciągania metod.
Posłużymy się przykładem, który omówiliśmy wcześniej. Wyobraźmy sobie, że nasz kod w jednej metodzie, czyli tej metodzie statycznej main, jest w sumie za długi. Sama inicjalizacja tej listy może się nam wydawać też za długa, bo to są cztery takie dość długie elementy. Możemy to sobie odseparować. Jak? Zaznaczamy dany obszar, przechodzimy do edit. Na samym dole widzimy coś takiego jak refactor. Daniel, wspomniałeś o refactoringu. Widzisz, tutaj tak samo się to nazywa. I wybieramy extract method. Możemy to oczywiście zrobić za pomocą skrótów klawiszowych, ale wybierzemy sobie to ręcznie. W tym momencie nasza metoda została oddzielona. Od razu możemy ją nazwać, ale zostawimy ją jako nowa metoda. I zobaczmy, co się utworzyło na samym dole. Utworzyła się prywatna, statyczna metoda, która przyjmuje nic i zwraca nic. Natomiast statycznie w obrębie tej klasy tak naprawdę robi to, co robiliśmy w tej linijce. Ale zobaczcie, ile miejsca zajęła tamta deklaracja, a ile tak naprawdę możemy uprościć to refactoringiem.
Tak, to jest świetna rzecz, jeśli chodzi o Visual Studio, bo tak naprawdę, jeżeli zajrzymy sobie jeszcze w to okienko refactor, mamy tu jeszcze rename, bo może chcemy nazwać jakoś lepiej nasze metody, powiedzmy, w klasie. Może chcemy jeszcze wyciągnąć inne różne rzeczy, więc ten refactoring jest bardzo przydatny i on też powinien odgrywać bardzo istotną rolę w tworzeniu waszych programów. Więc zachęcamy do korzystania z refactoringu w tworzeniu waszych programów. Wracając do naszych pojęć, słuchajcie, ostatnią rzeczą, ostatnim elementem, punktem, o jakim chcielibyśmy tu powiedzieć, to jest pojedyncza odpowiedzialność, czyli single responsibility. I to o tym powiemy już bardziej teoretycznie, ze względu na to, że jest też to obszerny temat.
Nie da się go pokazać w ciągu tych paru minut.
Tak no nie naprawdę. Da się. Nie da się, natomiast główną ideą pojedynczej odpowiedzialności, to jest związane też z programowaniem obiektowym, że jeżeli tworzycie waszą klasę, to klasa powinna jednoznacznie reprezentować dany obiekt. Czyli jak stworzyliśmy sobie klasę car, to klasa car powinna odpowiadać tylko i wyłącznie za zachowania i właściwości związane z samochodem.
Tak.
Z tworzeniem, jeżeli tworzymy sobie nowy obiekt car, wywołujemy na jego rzecz metodę jedź, to jest w porządku. Natomiast jeżeli nagle do tej klasy car zaczniemy jeszcze upychać inne rzeczy związane na przykład, wypisz wszystkie paragony dotyczące paliwa, tym już tak naprawdę powinna się zająć inna klasa, być może, nie wiem, klasa wallet, powiedzmy, czyli portfel, a nie sama w sobie klasa car. Więc ta metoda pojedynczej odpowiedzialności jest bardzo ważna.
Bardzo.
I też pamiętajcie, żeby stosować ją w swoich programach, kiedy piszecie swój kod.
Myślę, że dobrze powiedziałeś. Oddzielenie mechanizmów. Tak naprawdę każdy powinien mieć swój kontener, do którego wsadzamy te metody, te wszystkie pole, które założyliśmy. No i na zasadzie czarnej skrzynki korzystamy z tych modułów, z tych komponentów, jak chcemy.
Zachęcamy was, żebyście sami spróbowali zaimplementować te wszystkie elementy, które tutaj pokazaliśmy w waszych programach. Natomiast teraz chcielibyśmy zrobić krótkie podsumowanie o tym, o czym mówiliśmy, więc mówiliśmy o sporej ilości rzeczy.
Tak o samych naprawdę. Najlepszych, tak naprawdę praktycznych rzeczach, które można wykorzystać w Visualu, żeby stać się tak naprawdę lepszym programistą. Na początku powiedzieliśmy sobie w ogóle o tym, jak się śledzi aplikację, wykorzystując debuga, breakpointa oraz tak naprawdę jak kontrolować ten flow tej aplikacji. Później sformatowaliśmy sobie kod.
Formatowaliśmy kod, mówiliśmy też o notacji i jaką notację stosować, żeby nasz kod wyglądał ładnie. Powiedzieliśmy sobie o komentarzach, No i oczywiście przedstawiliśmy bardzo ważne elementy jak var, dynamic czy lambda, które też nieustannie pojawiają się w programach. Natomiast w tym momencie chcielibyśmy zaprosić Was na ostatnią część kursu, w której zobaczymy C# w akcji.
Najbardziej ekscytujący moduł.
Czyli tego, najbardziej tego ekscytujący. Kursu, tak. Na moment, na który czekaliśmy wszyscy.
Tak.
Także dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w ostatnim module po krótkiej przerwie.
Bądźcie z nami, hej.